Witam Was, kochani, serdecznie w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Chcę, abyśmy mieli taką świadomość, że czy śpiewamy, czy siedzimy, gdziekolwiek każdy jest, czy ktokolwiek staje na tym miejscu. Nie ma to względu przed Bogiem, Bóg nie ma względu na osobę. Jesteśmy wszyscy tutaj jako ci, których Bóg stworzył, których ukochał, za których posłał swojego Syna Jezusa Chrystusa. Musimy mieć świadomość tego, że jesteśmy ludźmi, którzy mamy słabości, niemocy i upadki. Jesteśmy tymi, którym brakuje bardzo dużo, gdyż sam Bóg w swojej świętości aniołom swoim przypisuje braki. I w naturze naszej jest to, że upadamy, że słabniemy, że nie dajemy sobie rady. I że mamy tę świadomość, będąc na tym miejscu, że jesteśmy przed Bogiem, który w naturze swojej ma to, że przebacza, że odpuszcza, że darzy łaską. Kiedyś, mieszkając w Lubinie, widziałem na pewnym murze taki napis kibiców Zagłębia Lubin: Bóg przebacza, Zagłębie nigdy. Nawet kibice mieli świadomość tego, że Bóg przebacza. A człowiek ma taką naturę, że nieraz nie potrafi. Ale wierzę, że my, którzy jesteśmy na tym miejscu, stojąc przed Bożym obliczem i wierząc i czując Bożego Świętego Ducha pracującego w naszych sercach, że stoimy przed Bogiem, który kochając nas, współdziała we wszystkim ku dobremu. Cokolwiek by w naszym życiu się nie działo, cokolwiek nie miałoby miejsca, Bóg jest ten, który pragnie pomóc i zgromadził nas na tym miejscu między innymi po to, żeby współdziałać ku dobremu, dla nas, dla swojej chwały, dla naszego dobra, dla nadrzędnego celu, jakim jest, jak Słowo Boże mówi, że cenna jest w oczach Pana śmierć wiernych Jego. Kiedyś musimy dojść do tego kresu i daje Bóg nam to życie i dzień po dniu, abyśmy przygotowywali się. Upadamy, wstajemy, płaczemy, ponosimy porażki. Jest lepiej, jest gorzej. Są trudności, są dni radości, są dni smutku. Ale Bóg podnosi, doświadcza, uczy, przemawia do nas, bierze jak ojciec swoje dzieci ku temu, aby doprowadzić nas do tego dnia, kiedy będziemy gotowi w sercach naszych i będą szeroko otwarte drzwi wiekuistej chwały dla każdego, który będzie pragnął tam się znaleźć. I wierzę, że dzisiejszy dzień jest dany nam po to, że Bóg pragnie do nas przemawiać po to, aby nam pomóc, aby okazać nam swoją miłość. Chciałbym przeczytać dwa miejsca z Bożego Słowa. Pierwsze z Ewangelii według świętego Łukasza, z rozdziału 7. Od 36 wersetu, taki dłuższy kontekst. Zapisane jest tu wydarzenie, jakie miało miejsce za czasów pobytu Pana Jezusa Chrystusa, gdy był na tej ziemi. I Słowo Boże mówi tak. I zaprosił go pewien faryzeusz. Jest to 7 rozdział od 36 wersetu Ewangelia Łukasza. I zaprosił go pewien faryzeusz, aby z nim jadł. Wszedłszy wtedy do domu tego faryzeusza, zasiadł do stołu. A oto pewna kobieta z tego miasta, grzesznica, dowiedziawszy się, iż zasiada przy stole w domu faryzeusza, przyniosła alabastrowy słoik olejku. I stanąwszy z tyłu u jego nóg, zapłakała i zaczęła łzami zlewać nogi jego i włosami swej głowy wycierać, a całując jego stopy, namaszczała je olejkiem. Ujrzawszy to faryzeusz, który go zaprosił, mówił sam w sobie: gdyby ten nie był prorokiem, wiedziałby, kim i jaka jest ta kobieta, która go dotyka, bo to grzesznica. Na to Jezus rzekł do niego: Szymonie, mam ci coś do powiedzenia. A ten mówi: powiedz, nauczycielu. Pewien wierzyciel miał dwóch dłużników. Jeden był dłużny 500 denarów, drugi 50. A gdy oni nie mieli z czego oddać, obydwą darował. Który więc z nich będzie go bardziej miłował? A Szymon odpowiadając rzekł: sądzę, że ten, któremu więcej darował. A on mu rzekł: słusznie osądziłeś. I zwróciwszy się do kobiety, powiedział Szymonowi: widzisz tę kobietę? Wszedłem do twojego domu, a nie dałeś wody do moich nóg. Ona zaś łzami skropiła nogi moje i włosami swymi wytarła. Nie pocałowałeś mnie, a ona, odkąd wszedłem, nie przestała całować nóg moich. Głowy mojej oliwą nie namaściłeś, ona zaś olejkiem namaściła nogi moje. Dlatego powiadam ci, odpuszczono jej liczne grzechy, bo bardzo miłowała. Komu zaś mało się odpuszcza, mało miłuje. I rzekł do niej, odpuszczone są grzechy twoje. I zaczęli współbiesiadnicy rozważać w sobie, któż to jest ten, który nawet grzechy odpuszcza. I powiedział do kobiety, wiara twoja zbawiła cię, idź w pokoju. A drugie, jeden werset z listu drugiego do Tymoteusza. Rozdział trzeci, werset trzeci. Kontekst jest taki, że rozpoczyna się to, a wiedz, że w dniach ostatecznych nastaną trudne czasy. I werset trzeci mówi tak. Ludzie będą bez serca, nieprzejednani, przewrotni, niepowściągliwi, okrutni, niemiłujący tego, co dobre. Chciałbym zatrzymać się, abyśmy zapamiętali ten zwrot nieprzejednani. Myślę, że wszyscy świadomi jesteśmy tego, że nastał, mówimy o takim kryzysie wartości. Różnie to nazywamy, ale wszyscy świadomi jesteśmy tego, że jest inaczej niż było. Jest jakiś kryzys w państwie, jest inaczej niż było. Jest kryzys wartości jakichś pewnych moralnych, jest inaczej niż było. Świadomi jesteśmy tego, że w domach, w rodzinie jest inaczej niż było, że rodziny przychodzą jakiś taki kryzys. Kiedyś było wierniej, kiedyś było milej, kiedyś było szczęśliwiej, kiedyś było jakoś tak inaczej. Starsze pokolenia zapewne pamiętają, że chociaż może było biedniej, może było bardziej ubogo, ale dzieci były szczęśliwsze, bardziej posłuszne, inaczej się wychowywało. Ja jestem z domu, gdzie było nas sześcioro i wspominam, chociaż było, nie przelewało nam się, ale byliśmy szczęśliwi, było szczęśliwe dzieciństwo. Nie było jakichś takich wymyślnych zabawek. Wspominam mile ten czas. I świadomi jesteśmy tego, że jest i kryzys i w Kościele. Każdy, kto pamięta, wie i mówi tak, kiedyś było inaczej, kiedyś ludzie się miłowali, kiedyś po nabożeństwie zostawali na gościnę, teraz szybko raz do domu. Mówimy, coś się dzieje, coś nie jest tak, jak być powinno. I chciałbym, abyśmy taką mieli pewną świadomość tego, że czegoś, co najbardziej dlatego tak się dzieje, bo czegoś brakuje. I nieraz zastanawiamy się i szukamy przyczyn, co brakuje. Co za tym stoi, że jest nie tak. I szukamy okoliczności i patrzymy na państwo, nie taki rząd, na zbór, nie taki pastor, czy może rada zboru, nie taki kraj, nie taka rodzina, nie taka żona. Szukamy różnych ogólnych przyczyn. Chciałbym, abyśmy mogli dzisiaj się zastanowić na tym miejscu, wspólnie razem tak z sobą porozsądzać przed Bożym obliczem i wyciągnąć wnioski sami dla siebie. Ja wespół z wami, bo wszyscy stoimy przed tym samym Bogiem. Myślę, że zgodzicie się z tym, że jeżeli czegoś jest coś złego, to znaczy, że czegoś brakuje. Jeżeli jest zła stal, to znaczy, że brakuje wartości w tej stali. Jeżeli złej jakości jest złoto, to znaczy, że brakuje dobrej jakości w tym złocie. I ono jest byle jakie. I chciałbym, i myślę, że się zgodzimy, że chociaż się dużo mówi o pewnych rzeczach, to, ale ich brakuje. Jest deficyt, jest kryzys. I myślę, że gdybyśmy tak się zastanowili, to myślę, każdy z nas przyzna, że bardzo dużo się mówi o miłości i każdego dnia słyszymy, jak ludzie piszą w internecie, wyznają, wyrażają, że kochają. Ale świadomi jesteśmy tego, że wszędzie jest tyle nienawiści. Że dzieje się tyle zła. To znaczy, że tą miłością to są tylko czyste deklaracje i słowa. A drugą rzecz, na którą chciałbym zwrócić uwagę, że dużo się mówi w temacie przepraszam i przebacz, a tego jest najmniej. Myślę i powiem śmiało, że przyznamy się tak każdym w sercu. To nie jest to, że my się będziemy osądzać. W każdym sercu, że częściej powiemy za dnia dzień dobry, niż przepraszam. Częściej powiemy sąsiadowi w ciągu dnia więcej razy powiemy dzień dobry, niż przebacz. Są to nieraz takie słowa, że latami nie wychodzą. Znam takie przykłady, że nieraz żona mówiła, nie słyszałam ileś lat, żeby mąż powiedział przepraszam. Nie oczekuję kwiatów, nie oczekuję czekolady, bombonierki. Zwykłe przepraszam, takie z serca. A mamy się kochać. Jest tego deficyt. Co jest przyczyną tego? Gdzie możemy znaleźć tą po prostu przyczynę? To, co czytaliśmy w liście do Tymoteusza. Myślę, że wszystkie pokolenia przez 2000 lat mówiły, że czasy są ostateczne. I że w dniach ostatecznych będą trudne czasy, bo ludzie będą. I myślimy wszyscy o świecie. że są ludzie tam nie kochają się, nieprzednani, nieposłuszni, bluźnierczy, zdradzieccy, to Kościół powinien być szczęśliwy, prawda? A my wiemy, że w Kościele też tak nie jest. To chciałbym, żebyśmy zostawili świat, ale przecież skoro my czujemy się niezbyt szczęśliwi i czujemy, że trudne są czasy, my odczuwamy, że trudne są czasy dla nas, to znaczy, że może coś u nas jest nie tak. I co jest najtrudniejszą rzeczą w życiu człowieka? Tu, to co jest wewnątrz. Nasze serce? Serce nasze. Tam mieści się źródło życia. Z niego wychodzą pragnienia, tęsknoty, uczucia, prawda? To jest źródło wszystkiego. Jeżeli serce jest nieprzejednane, jak pisze, nastaną trudne czasy, bo ludzie będą nieprzejednani. Człowiek nieprzejednany to znaczy stoję przy swoim, mam swoje zrozumienie, nie zmienię nic. Tak ojciec chodził, tak mnie wychował, był ojciec twardy, ja będę twardy. Matka, mama moja nie popuściła na krok i babcia, ja taka mam być. W życiu, w pracy, wszędzie jesteśmy w wielu tematach nieprzejednani. Jeśli jesteśmy nieprzejednani, nie ustąpi jeden drugiemu, prawda? Wtedy są konflikty. Nikt nikogo nie przeprosi. Nikt nikomu nie powie przebacz. Trwam przy swoim. W domu, w rodzinie, w pracy, w różnych okolicznościach. Trudno nam się wtedy żyje? Ciężko macie, jak macie kierownika, on jest nieprzejednany. Nie ma racji, ale trwa przy swoim. Ciężko jest, prawda? Gdy macie rację w domu i ktoś wam tej racji nie przyznaje, przypiera się przy swoim. Gdy ktoś was oskarży niesłusznie i nie powie przepraszam, ciężko jest, prawda? Trudno jest, trudne czasy. To nie to, że wojny tam na granicach. Trudno jest nam w naszym życiu. I chciałbym, abyśmy mogli taką mieć świadomość tego, co sobie tutaj przeczytaliśmy. Bo pragniemy dojść do Królestwa Niebios. I Bóg nie zrobi wielu rzeczy za nas. Bóg współdziała. Ale myślę, że jesteśmy tutaj na tym miejscu ku temu, że Bóg chce pomóc. I jak było powiedziane, weźmiecie, dam Ducha Świętego, a wy macie go wziąć. Bóg oczekuje postawy od nas i będzie współdziałał z tą postawą i otrzymamy Boże błogosławieństwo. Kiedyś pewien człowiek przyszedł do Pana Jezusa i zapytał się Jego, mówi tak, co mam zrobić, aby wziąć życie wieczne? Myślę, że każdy zadaje takie pytanie. Co mam zrobić? A Pan Jezus co odpowiedział? Co napisane? Jak czytasz? Tak zapytał? A on mówi, napisane, będziesz miłował Pana Boga swego, z całego serca, duszy i tak dalej, a bliźniego jak swego, jak siebie samego. Co odpowiedział mu Pan Jezus? Czyń to, a będziesz żył. Jeżeli z serca swojego będziesz kochał Boga i bliźniego jak siebie samego, Bóg tego nie zrobi za nas. Nie zrobi tego za mnie. Jezus powiedział tak, jak czytasz, jak napisane, czyń to, czy zrób to, zacznij to czynić, a będziesz żył. Mówimy, że to jest proste, prawda? Kochamy Boga? Mówimy, że kochamy, prawda? Wierzymy, że kochamy. Mówimy, że kochamy naszych bliźnich, bo chcemy żyć wiecznie. A ile mamy problemów w naszym życiu? I przed Bogiem, przed ludźmi, mało tego, mamy problemy sami ze sobą. Ktoś kiedyś powiedział, że problem z ludźmi to nie ma już tylko grabarz. Jest w tym dużo prawdy. Chociaż dzisiaj też nie do końca. Ale generalnie mamy problemy wciąż sami z sobą. Z powodu naszego nieprzejednanego serca. Postawy, która nie pozwala zmienić nam nasze codzienne serce. I jak powiedział Pan Jezus w tym temacie, żeby on to czynił, a będzie żył. I podobne były przykłady, kiedyś przyszli dwoje ludzi do Pana Jezusa i mówią do Niego z pewnym problemem, a Pan Jezus mówi tak, a kto mnie ustanowił rozjemcą nad wami? Mieli serce nieprzejednane, jeden drugiemu, prawda? Nie potrafili podzielić niektórych rzeczy. Mówi, kto mnie ustanowił rozjemcą nad wami? Wy sobie serce przysposobcie i się dogadajcie, prawda? Nie jest to w gestii Bożej. Człowiek ma to uczynić. Jeżeli będzie miał serce przysposobione, przejednany, usposobiony, to będzie miał Boże błogosławieństwo. Apostoł Paweł powiedział kiedyś takie słowa, mówiąc tak, że do Tymoteusza: a ty poszedłeś za moim sposobem życia, za moimi dążnościami, za moją wiarą, za moją cierpliwością, wyrozumiałością. My możemy sobie teraz zadać pytanie, chcemy być błogosławieni. Jaki jest sposób naszego życia? Nikt tego nie zna. Wy nie znacie mojego, ja nie znam was. Nieraz mąż nie zna żony, żona nie zna męża, sposób życia. Nie wszystko znamy. Jaki jest sposób naszego życia, jakie jest nasze serce? Apostoł Paweł mówi: za moją cierpliwością, wyrozumiałością. Ile apostoł Paweł musiał mieć wyrozumiałości, czyli takiego przysposobionego serca, żeby był wyrozumiały? Żeby mógł zwiastować Ewangelię w miłości dla Greków, dla Rzymian, dla pogan, dla tych, co go kochali i tych, co go nie kochali, dla tych, co go kamienowali, tych, co go prześladowali. To był sposób życia. Nie miał serca, że tak powiem, w tym wszystkim zamkniętego. Apostoł Paweł napowiedział swego czasu, apostoł Jan napisał w jednym z listów, że a to jest miłość, i tam napisane jest, aby było zasadą waszego postępowania. Niektórzy mają zasadę, że nie ustąpią do grobowej deski. I mówią tak: po mojej śmierci nie będzie tak, jak myślisz. Nawet sobie nie wyobrażaj, że coś się zmieni. Do głowy sobie wybij. Słyszeliście takie słowa nieraz? Słyszeliście. Znamy to. Nieprzejednane serce. Nie zrobi się nic. I nie mówimy o świecie. Mamy jako wierzący. A zasadą postępowania jest zasada. Czyli po prostu to jest styl, podstawa. Coś jest zasadą, coś jest podstawą. Jeżeli to będzie, to lżej się będzie żyło. Dla nas samych. A Bóg po prostu patrzy i chce współdziałać i chce pomóc. Chciałbym, abyśmy do tej historii popatrzyli, którą teraz przeczytałem. Wszyscy ją, myślę, bardzo dobrze znamy. Pewnego razu zaprosił człowiek, który był wysoko postawiony, był religijny, bez zarzutów i bez skazy w swoich oczach. Był faryzeuszem uczonym w piśmie. I opisane tutaj są trzy osoby, trzy postawy. Chciałbym, abyśmy mogli się w tą historię włączyć i starać się z którąś z postaw utożsamić. Z Panem Jezusem się utożsamimy? Myślę, że mamy na tyle pokory i zdrowego rozsądku, że nie. Bo wśród tych trzech osób Pan Jezus był święty z najświętszych. Ten, który osiągnął doskonałość. Ten, który nie znaleziono zdrady w ustach Jego. Amen? Czyli Pan Jezus, nie utożsamiamy się z Nim. Jeżeli weźmiemy tę niewiastę, wszyscy ją znali, jak tu jest zapisane, co to za jedna grzesznica. Całe miasto ją znało. Żyła bardzo niemoralnie. Możemy sobie wyobrażać, tam domyślać się. No myślę, że też nie schodzimy tak, że my jesteśmy z aż takiego, można powiedzieć, niemoralnego dołu czy coś takiego. Raczej nie chcemy. Pozostaje nam trzecia osoba. Człowieka religijnego. Dobrze to pasuje do nas, do religijnych, do kościoła, gdzie się schodzimy, gdzie znamy Boga, gdzie znamy Słowo Boże, gdzie znamy prawo. I chciałbym, abyśmy z tej historii teraz wywnioskowali. Myślę, że chyba ta osoba może być nam najbliższa, chociaż ona jest najbardziej negatywna w tej postawie. Ale jest coś ciekawego. I myślę, że jak tak sobie pomyślimy szczerze, to musimy sobie zdać pewną odpowiedź przed obliczem Bożym. Bo z całej tej historii wynika, że ten człowiek rozsądził całą sytuację. Zobaczył kobietę, zobaczył Pana Jezusa i pierwsze co? Mówi sam w sobie, gdyby ten był prorokiem. Jako religijny ma ocenę na duchową sytuację. Ocenia duchową sytuację. Gdyby ten był prorokiem, to wiedziałby, co to i kto to jest ta za osoba. Rozsądza wszystko, ma swoje pojęcie, sam się w tym niczym złego nie widzi. Pan Jezus, znając sytuację, mówi do niego tak. Zadaje mu takie pytanie. Na to Jezus do niego: Szymonie, mam ci coś do powiedzenia. Posłuchajcie tego zdania. Szymonie, mam ci coś do powiedzenia. I dzisiaj może Jezus zadaje pytanie do mnie. Zbigniewie, chciałbym ci coś powiedzieć. Czy może tak powiem górnolotnie, Kazimierzu, Mario, Józefie i tak dalej, mam ci coś do powiedzenia. Zebraliśmy się po to, żeby posłuchać, co Bóg ma nam do powiedzenia dzisiaj. Po to przyszliśmy. Nie przyszliśmy dla brata pastora, dla gości. Przyszliśmy wszyscy, stanęliśmy przed obliczem Bożym. Jezus mówi tak, mam ci coś do powiedzenia. Myślę, że gotowi jesteśmy mówić tak, jak odpowiedział ten człowiek, mówiąc, powiedz nauczycielu. Mówimy, Panie, odpowiedz mi. Jezus daje ten przykład, który bardzo dobrze znamy. O dłużnika, którym odpuszczono. I potem pokazuje na tę niewiastę. I wiecie, w czym polega cały problem tego? Że ocena człowieka religijnego z powodu stanu jego serca bardzo była myląca. Bo on ocenił sytuację, że grzesznica, że jaka ona jest, ocenił Jezusa, jaki jest z powodu tego, z kim się spotkał, kto siadł u jego nóg. I Pan Jezus mówi do niego teraz takie zdanie, mówiąc: Szymonie powiadając rzekł, jak myślisz, kto z nich będzie bardziej miłował? A ten mówi tak, sądzę, że ten, któremu więcej darowano. On mówi tak, słusznie osądziłeś. Słusznie osądziłeś. Czyli miał ze swego serca pewien słuszny osąd. W czym nastąpiła pewna pomyłka? Pomyłka nastąpiła w tym, że Pan Jezus do niego mówi tak. Odpuszczono jej liczne grzechy, bo bardzo miłowała. Komu zaś mało się odpuszcza, mało miłuje. Ten dłużnik, któremu dużo odpuszczono, dlatego był wdzięczny swojemu Panu za to, że dużo mu odpuszczono, prawda? A jej odpuszczono z jakiego powodu? Bo bardzo kochała. Ona nic nie zrobiła dla Jezusa, ale bardzo go kochała i odpuszczono jej ze względu na jej serce, na jej miłość, na jej szczerość, na jej prostotę. Otrzymała Boże błogosławieństwo. A ten człowiek z powodu swojego serca rozsądzał na różny sposób religijnie i pomylił się w swoim osądzie ludzi, w swoim zrozumieniu. Serce go oszukało, serce go na swój sposób zwiodło. I często bywa właśnie w naszym życiu tak, że niektóre sytuacje, które my widzimy z powodu takiego naszego religijnego jakiegoś podejścia, inaczej niż one są. I Bóg chce nam pomóc, żeby nasze serce nie było nieprzejednane. Bóg chce nasze serce pomóc, byśmy inaczej mogli patrzeć, bo to jest w naszej naturze. Pamiętacie sytuację apostoła Piotra, który wiedział, że jest Żydem i z poganami nie można mu się spotkać. Czy Bóg dał mu to widzenie, on widział, że co nieczystego, Bóg mówi, ja oczyściłem i to już nie jest nieczyste. I kiedy poszedł do Korneliusza, mówi tak, teraz rozumiem, że Bóg nie ma względu na osobę. Bóg mnie o tym przekonał, bo on był w sercu swoim nieprzyjednany do pogan. On mówi, nie pójdę, tych ludzi nie przyjmę. Z tymi ludźmi mi się nie wolno spotkać. Tym ludziom nie wolno podać ręki. Ci ludzie są gorszego gatunku. Moje serce o tym mówi. A Bóg mówi, to ja oczyściłem. Bóg uczył go, żeby takim sercem nie myślał. Żeby nie osądzał opacznie. Żeby nie rozumiał niewłaściwie. Szczęśliwy był Piotr, kiedy poszedł do Korneliusza. Kiedy ten dom zyskał Boże błogosławieństwo. Pomógł mu Bóg. Ale Piotr był człowiekiem i w życiu zdarzył się upadek u niego. I pamiętacie, co mówi apostoł Paweł, gdy pisze w liście do Galacjan? Mówi, a swego czasu, gdy przyszedł Piotr, gdy byłem u Galatów i przyszli tam siedział Piotr z poganami, jadł z braćmi z pogan i przyszli Żydzi. I on swoją obłudę wciągnął Barnabę i Piotr mówi tak, przy wszystkich powiedziałem do Piotra, Piotrze, ty będąc Żydem postępujesz jak poganin, a uczysz pogan żyć po żydowsku. Uczysz ich dobrze, a sam i w tą obłudę wciągnąłeś jeszcze swojego brata Barnabę. I myślę, że Bóg raz uczył Piotra, a potem daje ludzi na naszej drodze, kiedy my popełniamy te same błędy, żeby nas korygowali. I wierzę, że Piotr stanął przed braćmi z pogan, powiedział, bracia z pogan, was tak samo kocham, jak braci od Żydów. Was tak samo miłuję, bo Bóg nie zrobił różnicy przy wyznawaniu wiary między osobami. Wierzymy, że wielki Piotr uniżył się i przyjął reprymendę przy wszystkich, którą otrzymał. Gdyby miał serce złe, byłby zatwardziały i ile bywa w naszym życiu problemów z powodu tego, że mamy swoje usposobienie do ludzi czy podejście i my tego nie zmienimy. Znamy takie pojęcie, jak mówią, wiemy, co to za jedna, nie zmienimy. My, jak pisze w sobie Bożym, że a czy z Nazaretu może być coś dobrego? Aha, mamy pojęcie, że ta nacja z tej miejscowości, znamy jego dom, rodzinę, znamy jego ojca, matkę, dzieci. Mój tato był milicjantem i miał taki rejon pod sobą wioski. Ja jeszcze nie byłem wierzący, co poszedłem na zabawę i poznałem dziewczynę i mówię, tato, mam dziewczynę i tak dalej. A on mówi, a skąd ona jest? Ja mówię, z tej wioski. A jak się nazywa? Ja mówię, takie i takie nazwisko. A ojciec mówi tak, cała rodzina, na przykład było 5 rodzin, jeden był złodziejem w tej rodzinie. A ojciec mówi tak, a to od tych złodziei. On jako milicjant patrzył pod kątem swoich uprzedzeń. Innym razem, tato, mam dziewczynę, a skąd jest? Jak się nazywa? Ja mówię, z tej wioski. Aha, to tam, gdzie Rumuny są, bo repartianci z Rumunii. Po prostu patrzy się nieraz, jak tutaj zapisane w Słowie Bożym jest. Wiemy, czy z Nazaretu może być coś dobrego. A znamy jego dom, rodzinę, znamy ojca, matkę, synów i córki. Jak nielegalnie w naszym życiu jest, że serce nam nie pozwoli inaczej spojrzeć na człowieka, tylko przez pryzmat naszego nieprzyjednanego serca. I inaczej nie zakwalifikujemy. Będziemy podchodzić cały czas, tak można powiedzieć, niewłaściwie i będziemy podchodzić źle. Nieraz bywa coś takiego, że niewiasta wylała olejek i co zrobili ci, którzy widzieli? Oburzyli się. Ktoś ma inny porządek. Ktoś inaczej rozumie. Ktoś inaczej to zrobił. Nie zrobił tak, jak my myślimy. Reakcja była religijna. To są wszystko reakcje religijnych ludzi. Oburzyli się. Ile razy jest tak, że może zrobi się w zborze coś nie tak, jak my myślimy? Czy zrobi się gdzieś ktoś inaczej w pracy, niż myślimy? Biurko nam przestawią, niż myślimy i my się oburzamy. Serce nasze jest nieprzyjednane. Robią się konflikty. Jest nam ciężko, jest nam trudno. Niesiemy to, wychodzimy z tym i z tym niejednokrotnie żyjemy. Bywa nieraz coś takiego, że jak Słowo Boże mówi, że jest taka piękna przypowieść o synu marnotrawnym. Ale chcę powiedzieć, że dwoje ludzi, którzy w tym tam występują, pokazują tragiczną postawę. Jeden syn, który odszedł, to my wiemy, ale ten, który pozostał w domu. On reprezentuje tego, który powiedział tak, ojcze, zawsze jestem z tobą. Przestrzegałem twojego prawa. Nie przestąpiłem nic. Czy to nie jest obraz Kościoła, czy nas? Przestrzegamy prawa. Nie chcemy dostąpić grzechu. Nie chcemy uchybić nic przed Bożym obliczem. Staramy się służyć Bogu. Czujemy się religijni, pobożni, święci. Czujemy się, że powinien Bóg nam błogosławić. I nagle zdarza się, że powraca syn marnotrawny. Ojciec pełen miłości przyjmuje i wychodzi naprzeciw. A postawa tamtego człowieka, brata, już nie brata w Chrystusie, brata rodzonego, pisze tak, nie chciał wejść do domu. Prawda? Nie chciał wejść do domu. Zezłościł się. Ojciec prosi, nie chciał wejść do domu. Ile jest w życiu, w kościołach, w rodzinach? Coś nie tak wyszło. Rozzłościmy się. Nie przestąpimy progu. Nie podamy ręki. Ojciec mówi, należało cieszyć i radować się. A ten mówi, to nie mój brat. Nie mam z nim wspólnego. Zrobił to i wyliczamy co. To jest postawa Kościoła, to jest postawa ludzi wierzących, postawa ludzi religijnych, którzy cały czas są w zborze. Można by było bardzo dużo jeszcze na ten temat mówić, ale zakończając, chciałbym po prostu, abyśmy mieli taką świadomość, że jeżeli popatrzymy na osobę Pana Jezusa Chrystusa, jak do tego podszedł, z tego czasu powiedział do ludzi wierzących tak, do ludzi wierzących, nie wmawiajcie w siebie, że ojca macie Abrahama. My wszyscy wmawiamy, że chcemy iść do Królestwa Niebios. Ja słyszałem takie pojęcie, że siostra albo brat mówi tak, jeśli ta siostra pójdzie do Królestwa Niebios, to ja w takim niebie nie chcę być. Albo razem przywozimy się na nabożeństwo, ale razem nam nie po drodze. Ale wszyscy wmawiamy w siebie, że ojcem naszym jest Bóg. Żydzi, Jezus mówi do Żydów, nie wmawiajcie w siebie, my sobie mówimy wszystko. Usprawiedliwimy sobie wszystko. Usprawiedliwimy nasze serce i nasze postawy. Mamy z tym potem problemy. A Jezus do nich mówi tak. Gdyby Bóg był waszym ojcem i słowo moje mieszkało w was, jeżeli kłamiesz, to mówi ojcem twoim kto jest? Jeżeli zrobiłeś to, to ojcem twoim jest? Myślę, że nie chcielibyśmy tak usłyszeć, żeby Bóg stanął i powiedział tak. Kłamałeś, krzywo przysięgałeś, oszukałeś. Nie jestem twoim ojcem. Odpowiedz mi, kto jest twoim ojcem? Wiecie, że Żydzi zaczęli dyskutować, Jezus im powiedział wprost. Do ludzi wierzących powiedział, ojcem waszym nie jest Abraham, bo on nie postępował tak. Ojcem waszym nie jest mój ojciec, bo ja znam ojca mego. I ja wiem, jak ojciec postępuje i ja wam daję tego przykład, bo robię tak, jak i ojciec. Przełknęli ciężką pigułkę. Reakcja była ich serca jaka? A to mówił do Żydów, którzy uwierzyli w niego. Tak pisze. A potem mówi tak, dlaczego chcecie mnie zabić? Bo mówię wam prawdę. Serce po prostu wmówili w siebie, ale serce nie chcieli zmienić. Ale do nieba chcieli iść. Ojce Abrahama to był ich kierunek, który po prostu chcieli obierać. Zakończając, chcę tylko powiedzieć tak. Co robił Pan Jezus? Jak On postępował? Pamiętacie, że Jego podejście było takie, że napisali tak. Przyjaciel celników i grzeszników. To nie znaczy, że grzech tolerował i pochwalał. Poszedł do domu faryzeusza, zasiadł w domu celnika Mateusza. Pozwolił, że kobieta, którą ten pogardzał, widział, że ona go kocha, nie odtrącił jej, ale powiedział, dlatego, że bardzo kochała, że wiele jej odpuszczono. Mówi, córko, idź w pokoju, twoja miłość i twoja wiara ciebie zbawiła. To był przyjaciel, to była postawa Jezusa Chrystusa. Nie odtrącił nikogo. Pan Jezus powiedział, że cudzołożnicy i grzesznicy z powodu miłości swojej i przysposobionego serca wyprzedzają was religijnych do Królestwa Niebios. Wyprzedzą was. Jeżeli moje serce będzie zmienione, wyprzedzą mnie. Zostaniemy w tyle. Nasza religijność nic nam nie pomoże. Będziemy jak ten faryzeusz, który tak oceni. Ten jest święty, a gdyby był prorokiem, czemu Bóg to nie zrobił? Bóg to tak powinien zrobić, Bóg to powinien tak inaczej zrobić, Bóg tak powinien zareagować. Nie rozumie, dlaczego Bóg tak zrobił. Przecież ja mam rację. A to przecież Bóg wie, co to za jedna, co za jeden, co zrobił, jak zrobiła, jakie są postawy, a skąd jest, z jakiego domu. I tak możemy nawet Bogiem sterować. Ilu nie mówcie, tylko policzcie sobie w domu, ilu was zostawiło, zdradziło, oszukało, odrzuciło. Wszyscy przeżyliśmy odrzucenie, niektórzy nawet w łonie matki, w domach, w rodzinach. Nie znam waszego życia. Każdy z nas na swój sposób przeżył. Co robimy z tymi, którzy nas zdradzili, oszukali, odrzucili? Zdradzili naszą miłość, nasze tajemnice. Kochamy ich? No i wiemy, kto to za jedni. Już tak podchodzimy z dystansem. Jeśli chodzi o Pana Jezusa, siadł nad Jerozolimą. I co zrobił?
Zapłakał.
Zapłakał, mówiąc, Jeruzalem, Jeruzalem. Ci, którzy do swoich przyszedł, go swoi odrzucili. Zapłakał nad nim, mówiąc, ile razy chciałem pomóc, zgromadzić was. Gdy będziemy się modlić, wspomnijcie, czy płaczemy nad tymi, którzy nas odrzucili, którzy nas zranili. Czy mamy serce nieprzyjemne, pamiętam, nigdy w mój dom nie wejdzie. Nigdy mu ręki nie podam. Będę pamiętał do grobowej deski. Po moim trupie. Różnie to mówią, prawda? Ludzie religijni, którzy wyznają Boga. Miałem w rodzinie taką sytuację, że mąż z żoną się rozszedł, ona mieszka na górze, ona mieszka na dole. Czwórka dzieci, trójka dzieci. Chodzili do jednego kościoła, prawie nie takiego jak my. Spowiadali się, rozchodzili się, nie pojednali się do końca, mieszkając w jednym domu. Każdy miał swoją rację. Każdy czuł się skrzywdzony i odrzucony. Z tym weszli do wieczności. Kościoły nie zbawiły. Wmawiali w siebie, że są usprawiedliwieni. Pan Jezus zapłakał i dał po prostu szansę tym, co go opuścili, zdradzili. Co zrobił z Piotrem? Piotr go zdradził. Piotr się przyrzekał, zostawił go. Jak podszedł Pan Jezus? Co zapytał? Do tego wrócimy. Pierwsze co? Zapytał go tak. Teraz się rozlicz, Piotrze. Teraz to wszystko odkręć, coś namotał. Pamiętasz, coś ty mówił? Pamiętasz, jak przyrzekałeś? Słowem mu nie wypomniał. Dał mu szansę tego, który go zdradził, najbliższy, który go oszukał. Zapytał go tak, powiedz mi tylko jedno. Kochasz mnie dalej? Wiecie, że Piotr mówisz tak. powtarzał to, żeby Piotr mówił: Panie, ty wiesz, co jest w moim sercu. Ty wiesz, że moje serce nie jest teraz zakołane. Naprawdę, ty wiesz, co jest w mojej duszy. To była postawa Jezusa. A my, jak ktoś chce, to my go tak jeszcze rozliczymy, prawda? Musi być po naszemu sercu, po naszej myśli, po naszym rozumieniu. Także, kochani, jest takie pewne mądre słowo, które mówi tak, że kocha się nie za coś, ale kocha się za nic. Jezus ukochał nas za nic. Nic od nas nie otrzymał. Po prostu ukochał nas za nic. My kochamy, czy ukochał nas za ładne oczy, za, nie wiem, włosy, za nasz status społeczny? Nie. Ukochał nas za nic. My chcemy, że jeśli ktoś nas kocha, to żeby za coś nas kochał. Tak oczekujemy tego. Kocha się po prostu za nic. Miłość wybacza jedynie rzeczy, takie jest mądre zdanie, które są nie do wybaczenia. Tylko miłość. Odpuszcza się z serca. I Pan Jezus mówi, czyń to. Odpuść serce. Jeśli nie odpuścisz serca, i tobie nie zostanie. Sam sobie człowiek po prostu zamyka drogę. I to powinno być zasadą naszego postępowania. I myślę, że jeżeli tak będziemy żyli, czy tak zaczniemy w nasze życie wprowadzać, damy, że serce będzie niereligijne i nie będziemy się wymawiać, zacznie nam się lżej żyć. Będziemy mieli lepsze czasy. Tam będzie źle, przyjdziemy do domu, będzie błogosławieństwo. W zborze będzie lepiej. Gdziekolwiek będziemy mieli lepiej. To od nas zależy. Jakkolwiek czujecie to w sercu swoim, jakkolwiek to do waszej duszy przemawia, do mojej duszy przemawia, prosimy naszego Boga, by mógł współdziałać z nami, ale od nas zależy, co sobie postanowimy, jak do tego podejdziemy, jak to przeanalizujemy, a wierzę, że Boży balsam może przyjść na nasze serce i rozpocząć uzdrowienie w tym temacie, przemianę naszego serca i będzie żyło nam się, nam lepiej. I będziemy tak, mili Bogu i przyjemni ludziom. Tego chcemy, tego wszyscy potrzebujemy. Nie zbawimy świata i nie zmienimy świata, ale możemy zrobić to sami dla siebie i dla naszych najbliższych, żeby mieć własny komfort. Niech nam Bóg w tym błogosławi. Poprosimy Boga, żeby Boży balsam dotykał naszych serc.